Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze. W czasie uwielbienia Bóg mi dał, wierzę, taki fragment z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału, wersety od 9. Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili, z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak oto ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, oddaję 10ą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. I mówię wam, mówi Jezus, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I to jest, wierzę, takie słowo, które jest takie trudne słowo, nazywa się to responsywność. To jest, w jaki sposób odpowiadasz na to, co słyszysz. To jest responsywność. Nie musisz sobie tego zapisywać. I jeśli nasza postawa jest taka, że z nami wszystko jest w porządku, że ze mną jest wszystko w porządku i tak naprawdę to, co jest tutaj mówione, to, co się dzieje, to jest bardziej zwrócone do osoby po prawej stronie, po lewej stronie, ty już masz swoje typy i jest w nas taka postawa, to chcę ci coś powiedzieć, nie otrzymasz nic od Pana Boga. Samosprawiedliwość jest jednym z najbardziej subtelnych grzechów w życiu chrześcijanina. Ze mną jest wszystko okej, ja niczego nie potrzebuję, to on ma problem, to oni mają problem, ze mną jest wszystko okej. Jeśli jest taka twoja postawa, zamykasz swoje serce, bo pycha jest cechą w naszym życiu, która odrzuca Pana Boga, która powoduje, że masz brąz nad swoją głową, a nie otwarte niebo. Amen? To jest paskudny grzech. To jest coś takiego, co ma to jakiś sens dla ciebie, tak? To jest coś, co wierzę, Bóg mi dał w czasie uwielbienia. Dzisiaj, kochani, chciałbym kontynuować dalej serię Zbuduj Platformę i chciałbym dzisiaj mówić o naszej Zbuduj Platformę dla swojej unikatowości. Wiecie, co jest piękne w Bogu? Piękne w Bogu jest to, że Bóg nie traktuje nas szablonowo. On nie traktuje cię w taki sposób, że jest masa ludzi i on po prostu traktuje tą masę jako jeden lud i on do nikogo nie podchodzi personalnie. Bóg podchodzi personalnie w wyjątkowy sposób do każdego z nas. I to jest piękne w Panu Bogu, że ja nie jestem częścią jakiejś masy, gdzie on wszystkich traktuje w taki sam sposób, że on komunikuje się ze wszystkimi w taki sam sposób, że on prowadzi ludzi w taki sam sposób, że on dla każdego ma taką samą drogę. Bóg tak nie działa. Bóg tak nie działa. Nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek, na Netflixie są takie programy, na przykład podwodny świat zwierząt. Nie wiem, czy jest stricte taki sam tytuł, ale kiedy patrzysz, kiedy oglądasz, jak wygląda świat kilkaset albo nawet kilka tysięcy metrów pod wodą, to po prostu dech zapiera. To jest po prostu absolutnie niesamowite. To piękno, ten koloryt, ten kształt i to całe dostosowanie tego zwierzątka bądź tej rośliny do tego, aby ono mogło się karmić, aby ono mogło funkcjonować i patrzysz i widzisz, że nawet zwierzęta i jakieś rośliny podwodne są wytworzone w unikatowy sposób i później patrzysz na swoje życie i nie myśl, że jesteś częścią jakiejś masy. Jesteś stworzony w totalnie wyjątkowy sposób i to, co Bóg ma dla ciebie, jest totalnie wyjątkowe. I kiedy patrzysz na słownikową definicję słowa unikatowość, to oznacza to wyjątkowość, niepowtarzalność, coś jedynego w swoim rodzaju. Coś jedynego w swoim rodzaju. Ja dziękuję Panu Bogu za to, że mogę doświadczać i odczuwać swoją wyjątkowość, kiedy Go poznaję. Im bardziej poznajesz Boga, tym bardziej poznajesz siebie. To powiedział chyba święty Augustyn. Wraz z poznawaniem Pana Boga przychodzi coraz większa świadomość tego, kim Ty jesteś. Widzisz Jego ogrom, widzisz Jego potęgę i w tym momencie to powoduje w Twoim życiu taką samoświadomość, Boże, kimże ja jestem. Jest taki psalm 8, znany psalm Dawida, gdzie jest taki tekst. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? I wiecie, jak my czytamy psalmy, to my w ogóle nie zagłębiamy się, w jakich okolicznościach były pisane te psalmy. To znaczy, my nie wiemy, gdzie one były pisane, my nie wiemy, co się działo w życiu Dawida, my nie mamy o tym zielonego pojęcia, ale na przykład psalm ósmy był pisany wtedy, kiedy Dawid pasał owce, kiedy był pasterzem, pasał owce na jakimś pastwisku i prawdopodobnie był wieczór i nagle Dawid popatrzył w niebo, zobaczył po prostu piękne gwiazdy, zobaczył piękno całego nieba, którego mógł doświadczać i zadał sobie pytanie, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Co to pokazuje? Świadomość potęgi Boga, świadomość tego, kim jest Bóg, powoduje coraz większą świadomość tego, kim Ty jesteś. Amen? To jest zależność, od której nie uciekniesz. To jest zależność, od której nie uciekniesz. I ten wspomniany człowiek, ten faryzeusz, który wyszedł i powiedział, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak on nie miał w ogóle samoświadomości. On w ogóle nie znał Boga i kiedy nie znasz Boga, to traktujesz ludzi w sposób zupełnie inny niż traktuje ich Bóg. Amen? Ma to sens? I dzisiaj, kochani, w tym kontekście chciałem powiedzieć o czymś, o czym chyba jeszcze nigdy nie mówiłem. Chciałem mówić o tym, że każdy z nas jest naczyniem. Każdy z nas jest naczyniem. I kiedy zaczynasz badać temat naczyń, to widzisz w Bożym Słowie, że my bardzo często jesteśmy porównywani do naczyń. Izajasza 45 rozdział i 9 werset. Biblia mówi tak. Biada temu, kto spiera się ze swoim Stwórcą, skorupce wśród glinianych skorupek. Czy glina może pytać garncarza, co robisz, a Twe dzieło wołać, on nie ma rąk? Izajasza 29:16. O Wy przewrotni, zachowujecie się tak, jakby glinę można było stawiać na równi z garncarzem. Albo tak, jakby twór mógł powiedzieć o twórcy, to nie on mnie stworzył, a garnek o garncarzu on nic nie potrafi. I w końcu Rzymian 9:20 i 21 Paweł mówi tak, o człowieku, a kim ty jesteś, że podnosisz głos przeciw Bogu, czy dzban pyta swojego stwórcę, dlaczego nadałeś mi ten kształt? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, czy nie może z tej samej gliny zrobić naczynia do celów zaszczytnych i naczynia do celów pospolitych? Dzieje apostolskie 9 rozdział 15 werset. Pan jednak powiedział do niego, idź, gdyż ten człowiek jest mowa o apostole Pawle, idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. I pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 7 werset. Podobnie wy mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek, jest mowa o kobietach, jako słabszemu naczyniu kobiecemu, jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Te kilka fragmentów pokazują nam, w jaki sposób Bóg nas postrzega. Bóg nas postrzega w taki sposób i opisuje nas w taki sposób w jasno określonym celu. Ponieważ kiedy my zdamy sobie sprawę i zrozumiemy, że jesteśmy naczyniami, to z tego będzie wypływać wiele wniosków. Pierwszy wniosek jest taki. Nie zostaliśmy stworzeni przez garncarza dla samych siebie. Nie zostaliśmy stworzeni przez garncarza dla samych siebie. Nie ma, wiecie, użyteczne naczynia, przydatne naczynia, to nie są naczynia, które służą tylko i wyłącznie, że postawisz je sobie na półce i one swoim pięknem oświetlają całe pomieszczenie. Chciałbyś mieć takie naczynie? Możesz mieć takie naczynie, ale to naczynie, nic z nim nie zrobisz. Nic z nim nie zrobisz. Ono tylko stoi i nadaje blasku. Coś wam powiem. W Królestwie Bożym nie ma naczyń stworzonych po to, aby nadawały blask. W Królestwie Bożym nie ma naczyń, które służą tylko po to, aby świeciły w domu. W Królestwie Bożym nie ma naczyń stworzonych do tego, aby były odstawiane gdzieś tam z boku i patrzcie na mnie i obserwujcie mnie. Nie, to nie jest mentalność naczyń. Naczynia nie zostały stworzone same dla siebie. Popatrzcie, co mówi Biblia. Drugi list Koryntian, 5 rozdział, 14 do 15 wersetu. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Popatrzcie, jaki jest cel zbawienia człowieka. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Ty nie jesteś stworzony, aby żyć dla siebie. Ty nie jesteś stworzony, aby być tylko dekoracją i atrakcją. Ty zostałeś stworzony po to, aby służyć Panu Jezusowi. Aby być przydatnym innym ludziom. Chrześcijaństwo, które opiera się tylko do tego, że ludzie cię podziwiają, że jesteś wspaniały, że jesteś cudowny, że masz piękną aparycję, to powiem ci tak, to nie jest twoje przeznaczenie. To nie jest twoje przeznaczenie. To nie jest coś, do czego zostałeś stworzony. Mamy jako naczynia żyć dla Jezusa Chrystusa, dla tego, który za nas umarł i rozprawił się z naszym grzechem i dla tego, który zmartwychwstał. A zmartwychwstanie to jest nic innego, jak odnowienie nas do zupełnie nowego życia, w którym zupełnie nie chodzi o nas. Amen? Okej. Okay. Okej. Okay. Uwielbiam to. Ekscytujesz. Amen. Okej. Okay. Druga rzecz odnośnie naczyń. Mamy różne przeznaczenie. Nie wszystkie naczynia są stworzone do tego samego. Amen? One nie są stworzone do tego samego. Niektóre służą do tego, aby przechowywać w nich różne rzeczy. Niektóre służą do tego, aby przygotowywać w nich różne dania. Niektóre są przeznaczone do celów zaszczytnych, jak mówi Biblia, a niektóre są przeznaczone dla celów pospolitych. Naczynia są stworzone, aby karmić ludzi, aby poić ludzi i jeśli mielibyśmy wymieniać przeznaczenia naczyń, to końca nie widać. Końca nie widać, jeśli chodzi o przeznaczenie naczyń. Ale to, co musisz zrozumieć, to jest coś, co wynika z twojej unikatowości. Że nawet jeśli Bóg obdarował cię w taki sam sposób jak innych ludzi, to dar, który jest w twoim życiu, jest wyrażany w zupełnie wyjątkowy sposób. Amen? On jest wyrażany w zupełnie wyjątkowy sposób. Kiedy masz, dobrym przykładem jest grupa uwielbienia. Perkusista gra inaczej tutaj niż perkusista w innym mieście. Wokalista śpiewa inaczej niż wokalista w innym mieście, w innym kościele. Keyboardzista gra zupełnie inaczej niż keyboardzista w innym kościele. To jest dar, jest wyrażany w wyjątkowy i unikatowy sposób. I kiedy popatrzysz na każdy z 27 duchowych darów, to te dary są wyrażane w zupełnie inny sposób, bo one są wyjątkowe, one są unikatowe. Każde naczynie ma swoje przeznaczenie. Po trzecie, naczynia mają różną pojemność. Są litrowe, są półlitrowe, są dwulitrowe, pięciolitrowe, dziesięciolitrowe. One mają różną pojemność. Wiecie, jaka jest dobra wiadomość odnośnie naszej pojemności? Kiedy mówimy o naszej pojemności, odkładając ilustrację naczyń, to kiedy mówimy o naszej pojemności, to mówimy również o naszej zdolności, naszej efektywności, naszej sprawności, naszej skuteczności. Jeśli ja dzisiaj jestem naczyniem, które jest w stanie pomieścić 100 ml, to nie oznacza, że będę takim, że Bóg chce, żebym ja był takim naczyniem do końca mojego życia. Jeśli Bóg stworzył cię naczyniem, które może pomieścić 200 ml, to nie oznacza, że masz być takim naczyniem do końca życia. Jeśli Bóg stworzył cię jako naczynie, które może pomieścić 1 litr, to nie oznacza, że masz być do końca swojego życia litrowym naczyniem. Odpowiedź na pytanie, jaka jest moja pojemność, jaka jest moja zdolność, jaka jest moja skuteczność, jaka jest moja efektywność, to jest pytanie, na które nie otrzymasz odpowiedzi tutaj na ziemi. Dlatego, że to zaczynasz odkrywać w momencie, kiedy stajesz się naczyniem przeznaczonym dla innych ludzi. Kiedy zaczynasz jako naczynie przynosić błogosławieństwo do innych, do życia innych ludzi, wtedy powolutku odkrywa się twoja pojemność. Nigdy nie odkryjesz, jaka jest twoja pojemność, jeśli będziesz naczyniem, które służy tylko do tego, aby świecić w jakimś miejscu. Żaden człowiek, żaden chrześcijanin tym bardziej, nie został powołany do tego, aby żyć dla siebie, aby żyć w egoizmie, aby wszystko się kręciło wokół niego. Nie będziesz nigdy szczęśliwym człowiekiem, jeśli żyjesz dla samego siebie. Nigdy. Jest to nierealne, jest to niemożliwe. Świat nie cieszy się i nie celebruje postaci, które żyły dla siebie. Nie ma takiej nagrody, o, największy egoista w historii świata, podziwiajmy go. To jest nagroda Nobla. Największy egoista na świecie. Nie ma takich nagród. Nagrody Nobla służą na przykład dla ludzi, którzy przynieśli coś, którzy wnieśli coś dla życia innych ludzi. A więc każdy z nas ma różną pojemność i dobra wiadomość jest taka, że możesz powiększyć swoją pojemność. W jaki sposób? Po pierwsze, buduj swoją pewność w oparciu o tożsamość w Chrystusie. Nie buduj swojej tożsamości w oparciu o to, co posiadasz. Nie buduj swojej tożsamości w oparciu o twoją edukację. Nie buduj swojej tożsamości w oparciu o twoją przeszłość. Nie buduj swojej tożsamości w oparciu o swój sukces bądź porażkę. Buduj swoją tożsamość w oparciu o to, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Im większą masz świadomość tego, kim jesteś w Jezusie Chrystusie, tym bardziej zacznie rosnąć pojemność w twoim życiu. Druga rzecz. Poszerzaj krąg swoich relacji z ludźmi, którzy mają podobne obdarowanie tak jak ty, ale są dalej. Opuszczaj miejsca, nie spędzaj czasu w miejscu, gdzie jesteś najmądrzejszą osobą. Opuszczaj takie miejsca, bo to nic nie wniesie do twojego życia. Potrzebujesz ludzi dookoła ciebie. Potrzebujesz takich ludzi. Potrzebujesz mieć relacje z takimi ludźmi, którzy będą poszerzać twoje myślenie. Trzecia rzecz. Ulepszaj swoje umiejętności. To, że Bóg dał ci jakiś dar, to nie oznacza, że ty w tym swoim darze masz funkcjonować tak do końca. Dostałeś to 15 lat temu i dalej tak funkcjonujesz przez 15 lat. Dalej robisz to samo. I spodziewasz się innych rezultatów. Nie, wszystko się zmienia i musimy ulepszać swoje umiejętności. Ja sobie ostatnio, 3 dni temu, chyba kupiłem taki kurs online'owy kaznodziejstwa, bo chcę ulepszać moje kaznodziejstwo. Ja nie chcę się zatrzymać w darze, który dał mi Bóg. Ja nie chcę się zatrzymać w moim sposobie komunikowania się, ponieważ zmienił się świat, zmieniła się percepcja ludzi, zmienił się poziom koncentracji ludzi i musisz ulepszać dar, który dał ci Bóg. Ulepszaj umiejętności, które dał ci Bóg. Kolejna rzecz, wzmacniaj swój charakter. Wiecie, co jest najgorsze? Spotkać człowieka, którego nie widziałeś 15 lat i on się zachowuje dokładnie tak samo. To jest dramat. Tam wszystko się zatrzymało, tam wszystko stoi w miejscu. Ktoś się głupio zachowywał, dalej się głupio zachowuje. Nie ma żadnej zmiany. Te same postawy, Bóg nie będzie zwiększał twojej pojemności jako naczynia do celów Bożych. On nie będzie zwiększał pojemności, jeśli ty nie zmieniasz charakteru. To, co jest w stanie utrzymać twój charakter, przepraszam, twoją pojemność, to, co jest w stanie utrzymać twoją skuteczność, to jest twój charakter. To jest twój charakter. To jest to, że twój charakter się zmienia. To jest twoja postawa. To jest coś, co zmienia charakter, przygotowuje nas do większej pojemności. I ostatnia rzecz odnośnie pojemności. Zwiększaj swoje zaangażowanie. Nie powiększysz swojej pojemności w swoim życiu, jeśli nie będziesz zwiększał swojego zaangażowania w to, do czego Bóg cię obdarował. Jeśli nie wiesz, jakie jest twoje obdarowanie, zacznij robić cokolwiek. Zacznij robić cokolwiek. I zapamiętaj sobie jedną rzecz. Kościół to nie jest hotel. Kościół to jest dom. Często jak się ma dzieci nastoletnie, to matka, na najczęstszy tekst, który jest puszczany w stronę tych dzieci, jest taki. Synu, córko, dom to nie jest hotel. To nie jest hotel. To jest twój dom. Weź odpowiedzialność za ten dom. Jest tak, czy tak nie jest? Było. Zwiększaj swoje zaangażowanie. Pamiętaj, ty nie jesteś tutaj, w tym miejscu. Ty Bóg cię nie postawił w Królestwie Bożym, żebyśmy cię podziwiali. Raz wystarczy, że cię podziwialiśmy. Starczy. Zwiększaj swoje zaangażowanie. Zaangażuj się w cokolwiek. Absolutnie w cokolwiek. Cokolwiek robisz w Bożym Królestwie, to zwiększasz swoje zaangażowanie i powiększa się twoja pojemność. Czwarta rzecz. Jako naczynia mamy różne barwy i kształty. Psalm 139, wersety od 13 do 16. To jest jeden z moich ulubionych psalmów. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła twej uwadze, choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębinach ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Jak mnie to cieszy, to jest to, co mówiłem na początku, że my jako naczynia mamy różne kształty, mamy różne barwy, mamy różne odcienie i jesteśmy stworzeni przez super kreatywnego Pana Boga. Doceń swoją unikatowość. Dziękuj Bogu za swoją unikatowość. Dziękuj Bogu za swoją wyjątkowość. I zrozum, że Bóg stworzył cię w taki sposób, że zostałeś zaplanowany, zanim w ogóle pojawiłeś się w umyśle swoich rodziców, żebyś był. Już wtedy byłeś w Bożym umyśle. Już wtedy byłeś zaprojektowany. Już wtedy byłeś zaplanowany. Co do milimetra. Każda komórka w twoim ciele została zaplanowana przez Niego. Bóg dał ci wyjątkowe DNA. Bóg dał ci wyjątkowy wygląd. Bóg dał ci wszystko, co możesz mieć, jest w tobie wyjątkowe, jest niepowtarzalne. Po co? Abyś się tym cieszył. Dlaczego nie jesteś zadowolony ze swojego wyglądu? Dlaczego nie jesteś zadowolony ze swojej wyjątkowości? Wiesz dlaczego? Bo przestałeś doceniać to, kim jesteś i zacząłeś się porównywać na Instagramie, na Facebooku, jak inni pięknie wyglądają. Ale oni pięknie wyglądają tylko w twoich oczach, w swoich oczach, w oczach innych ludzi. Jeśli nie docenisz swojego piękna, jeśli nie docenisz swojej wyjątkowości, będziesz smutnym człowiekiem. Będziesz ciągle szukał wartości gdzie indziej, ciągle będziesz szukał wartości gdzie indziej, a twoja wartość jest w Bogu. A więc mamy różne kształty i różne barwy. Piąta rzecz. Od nas zależy, czy będziemy do celów zaszczytnych, czy pospolitych. To od ciebie zależy. To jest szokujące. Rozbijemy chrześcijański mit. Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział, wersety od 20-21. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Wiecie, że to jest chrześcijańska pułapka? Wiecie, że bardzo często ja z moją Krysią i z moimi dziećmi mówi się o nas, no wy tak się angażujecie, wy tak funkcjonujecie, bo wy macie takie powołanie. Ten fragment zaprzecza temu, co mówisz. Wygodnie jest powiedzieć, że Bóg mnie powołał do celów pospolitych, usiąść na miejscu i tak spędzać sobie życie. I czekasz na Pana, i czekasz na Boga. Zaangażujesz się minimalnie, jak ktoś cię poprosi o coś, to możesz coś tam zrobić. Kochani, oszukujemy samych siebie. Dlatego, że Paweł mówi do Tymoteusza dalej taką rzecz. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Jeśli ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Powołanie jest dziełem nieba. Bóg decyduje o twoim powołaniu. Ale poświęcenie jest dziełem ziemi. To tutaj podejmujesz decyzję, na ile chcesz się zaangażować. Odkąd poddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, moim największym marzeniem było być naczyniem do celów niepospolitych, ale do celów zaszczytnych. I wiedziałem, że wraz z tą decyzją, jeśli to jest moje pragnienie, jeśli ja się o to modlę, to wiem, że Bóg żąda ode mnie tego, abym pozbył się rzeczy pospolitych. Co to znaczy rzeczy pospolite? Rzeczy pospolite to jest nic innego, co staje się w moim życiu większą pasją niż Bóg i powołanie, które On ma dla mnie. To są rzeczy pospolite. Pozbycie się rzeczy pospolitych to oznacza, że pewnym rzeczom, które nie są wcale złe, one są dobre, ale pewnym rzeczom będę musiał powiedzieć nie ze względu na to, że chcę być naczyniem do celów zaszczytnych. To jest twoja decyzja, jakim będziesz naczyniem. To jest twoja decyzja, co z tym zrobisz. Co zrobisz z tym wołaniem Pana Boga? Ja chcę, abyś był naczyniem do celów zaszczytnych. Dlatego, że naczynia do celów zaszczytnych przynoszą o wiele błogosławieństwa dla innych ludzi niż naczynia dla celów pospolitych. Bóg chce się chwalić tymi naczyniami, Bóg chce używać te naczynia, Bóg chce karmić poprzez te naczynia, Bóg chce poić przez te naczynia. I kiedy popatrzysz na każdego człowieka, którego możemy nazwać bohaterem wiary, to każda z tych osób podjęła jedną decyzję. Boże, ja chcę być Twoim naczyniem, ale chcę być naczyniem do celów zaszczytnych. Dlatego, że w Tobie i we mnie Bóg nie umieścił pragnienia przeciętności. We mnie i w Tobie Bóg umieścił pragnienie czegoś wielkiego. To jest w nas. To jest w nas i to jest w sercu każdego z nas. Jeśli tego nie ma w naszym życiu, jeśli nie ma tego pragnienia, to prawdopodobnie musisz się spotkać ze swoim Stwórcą, musisz zacząć z Nim spędzać czas i wtedy, kiedy spędzasz z Nim czas, kiedy czytasz Jego Słowo, zaczniesz nasiąkać tym, że przeciętność to nie jest coś, co Bóg w tobie umieścił. Bardzo często przeciętność to jest twoja zgoda na to, żeby było jak jest. Niech będzie tak, jak jest. Ja nie chcę żadnej zmiany. Ja chcę być dalej w tym miejscu. Jakim chcesz być naczyniem? Jakim chcesz być naczyniem? Cechy naczynia do celów pospolitych jest, myślenie takiego naczynia są takie: wszystko, co najlepsze, jest za mną. To jest naczynie do celów pospolitych. Wszystko, co najlepsze, jest za mną. Z drugiej strony wybija się w tobie to, że wszystko, co najlepsze, jest ciągle przed tobą, ale żeby wejść to, co jest przed tobą, musisz się zmienić. Każdy człowiek w Biblii, aby mógł pójść dalej, musiał się zmienić. Dlaczego Mojżesz, popatrzcie na to, Mojżesz po 40 latach bycia wychowywanym w najlepszym miejscu na świecie w tamtym czasie. Wiecie, gdzie był Mojżesz wychowywany? Na dworze Faraona. Najlepsza edukacja, najlepsze jedzenie, wszystko tam było najlepsze. Wszystko. To był człowiek, który był mądry, który przysposobił sobie wszelką wiedzę, która była dostępna w tamtym czasie. To był geniusz, to był człowiek, który był elokwentny, to był człowiek, który był niesamowicie inteligentny. Ale nie wystarczyło Panu Bogu to, aby zrobił dla Boga to, co Bóg od niego chciał. To nie wystarczyło. Musiał pojawić się na 40 lat na pustyni. I to jest słowo, którego my nienawidzimy. To jest słowo, którego my nienawidzimy, bo pustynia to jest czas, gdzie Bóg cię kształtuje. Bo pustynia to jest czas, kiedy Bóg przygotowuje twoje serce. To jest czas, kiedy nie widzisz wcale wiele owoców w twoim życiu. To jest pustynia. I kiedy Mojżesz pasał trzodę, cokolwiek on tam pasał na pustyni, to zajęło 40 lat. To zajęło 40 lat. I tak de facto była tylko jedna osoba, która przyglądała się Mojżeszowi na pustyni. I to był Bóg, który mu się przyglądał i po 40 latach stwierdził, że Mojżesz jest gotowy. A więc pojawia się historia z krzewem gorejącym, który płonie, ale się nie spala. I przemawia do niego Bóg. I następuje moment jego powołania. Zauważcie, że 40 lat wcześniej Mojżesz w ogóle nie był na to gotowy. Był po prostu naczyniem do celów pospolitych. I naczynia do celów pospolitych zawsze mają swoje plany, aniżeli plany garncarza. Mojżesz myślał, że jak zabije Egipcjanina i jak uratuje Egipcjanina, bo jest taka historia, że Mojżesz poszedł odwiedzić swoich ziomków, poszedł odwiedzić naród żydowski, to wtedy zauważył sytuację, że jeden z Egipcjan zaczyna wyżywać się na jednym z jego ziomków, na jednym z Judajczyków. Zaczyna się wyżywać i męczy go i tak dalej. W tym momencie Mojżesz zabija Egipcjanina. I Mojżesz był przekonany, że to, co on robi, to jest właśnie to, co Bóg od niego chce. Że to jest zapowiedź tego, że Mojżesz już za chwilę wyprowadzi naród Izraela z Egiptu. Tak to było myślenie Mojżesza, że tak to ma być zrobione. W jaki sposób Mojżesz to robił? O własnych siłach. Ze swoim własnym planem. Do swojego własnego planu w ogóle nie potrzebujesz się przygotowywać. W ogóle. Tak jak jesteś, wbijaj. Natomiast do tego, aby być naczyniem do celów zaszczytnych, potrzebujesz czasu przygotowania. Potrzebujesz czasu przygotowania, gdzie nikt cię nie widzi. Potrzebujesz czasu przygotowania, kiedy to, co robisz, wydaje się być nieznaczące. Ciekawe jest to, wiecie, ja nie lubię książek chrześcijańskich, bo one bardzo często, szczególnie jak ktoś już opowiada, w jaki sposób Bóg go używa, to są fajne książki, ale one nie poruszają jednej kwestii. One nie pokazują drogi. Od momentu, kiedy ten człowiek podjął decyzję, że chce być użyteczny dla Boga, mija wiele, wiele, wiele lat, zanim on zaczyna funkcjonować w taki sposób, jak już go książka opisuje. Okej? Dlatego, że końcowy produkt, finał naszego życia jest podparty potężną, potężną historią. Jest poparty wyrzeczeniami, jest podparty bólem, jest podparty sukcesami, ale jest też podparty upadkami. Dlatego tak niewielu ludzi jest konsekwentnych w tym, aby stać się naczyniem do celów zaszczytnych. Wiecie, czego Bóg od ciebie chce? Poza tym, że masz Go poznać, to Bóg chce, abyś uruchomił to, co ciągle jest w twoim wnętrzu, jest w twoim sercu, dlatego że nie ma tutaj ani jednego człowieka, dla którego Bóg nie stworzył dla swoich celów. Nie ma tutaj ani jednego człowieka. Jakim chcesz być naczyniem? To jest twoja decyzja. I ostatnia rzecz. Zawartość naczynia jest cenniejsza niż naczynie. To jest kluczowe. Drugi list do Koryntian, 4:7. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Biblia jasno wskazuje na to, że to, co jest siłą naczynia, to nie jest tylko to, że ty jesteś powołany. To nie jest tylko to, że Bóg dał ci obdarowanie. Dlatego, że twoje powołanie i twoje obdarowanie bez wyposażenia Ducha Świętego jest bardzo mało skuteczne. W księdze Zechariasza Bóg powiedział: nie dzięki waszej sile, nie dzięki waszej mocy, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie. Nie masz pojęcia, kim możesz się stać, kiedy podejmiesz decyzję w swoim życiu, powiesz: Boże, ja chcę być naczyniem do celów zaszczytnych. I kiedy zrozumiesz, że Jego Duch, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Duch Święty, czyli sam Bóg, zaczyna mieszkać w tobie. I On zaczyna umacniać, wzmacniać, uaktywniać to, co Bóg włożył do twojego serca. Wiecie, na całym świecie jest mnóstwo, ale to mnóstwo mówców motywacyjnych, świetnych, rewelacyjnych, niesamowitych. To są ludzie, którzy naprawdę wiedzą, jak przemawiać do ludzi. Robią to w genialny sposób. Ale wszystko, co oni mówią, zmienia życie ludzkie na chwilę. Na jeden dzień, na dwa dni, na trzy dni. Ale jeśli w tobie jest Duch Święty i jeśli każde twoje słowo jest jakby nacechowane Jego obecnością, to słowa, które wpadają w serca tych ludzi, którzy tego słuchają. To słowo ma moc budować, to słowo ma moc burzyć, to słowo ma moc zmieniać, to słowo ma moc uwalniać, to słowo ma moc uzdrawiać. Cała skuteczność w naszym życiu polega na tym, na ile Duch Święty może działać przez Twoje życie. Żeby Duch Święty mógł swobodnie przepływać przez Twoje życie, musi się zmieniać w Twoim życiu to, o czym mówiliśmy wcześniej. Musisz pozbyć się rzeczy pospolitych. Musisz pozbyć się rzeczy pospolitych. I pamiętam, jak byłem chrześcijaninem, tak jak Ty. Świeżym chrześcijaninem. Byłem nawrócony może rok czasu. To ciągle w moim sercu rezonowała jedna rzecz. Boże, ja chcę być Twoim naczyniem do celów zaszczytnych. Ja chcę być takim człowiekiem. I modliłem się o to, i walczyłem o to. Mówię, Boże, uczyń mnie takim człowiekiem. Wiecie, to było wiele lat temu. Patrzę dzisiaj na moje życie i mam przekonanie, że zmierzam w dobrym kierunku. Że zmierzam w dobrą stronę. Widzę Bożą rękę nade mną, ale mam też świadomość, że gdyby pewne rzeczy się nie wydarzyły w moim życiu, szczególnie te trudne, szczególnie te rozciągające, gdyby te rzeczy nie wydarzyły się w moim życiu, to nie byłbym gotowy, aby Duch Święty mógł swobodnie, ale to swobodnie działać przez moje życie. Naczynia też mają jeszcze jedną cechę, które uczą nas pokory. Naczynia są kruche. One są niesamowicie kruche. I ta kruchość pokazuje, że cała nasza siła, cała nasza skuteczność nie wypływa z naszych zdolności, z naszych umiejętności, z naszego poświęcenia, ale z Ducha Świętego, który działa przez nasze życie. Wiecie, my w Polsce Matkę Teresę z Kalkuty traktujemy inaczej, niż traktuje ją cały świat. Ale prezydenci Stanów Zjednoczonych stawali na baczność, kiedy ona wstawała z miejsca i zaczynała do nich mówić. Prezydenci wstawali. Włodarze tego świata wstawali, kiedy ona mówiła do ich życia. Kiedy ona mówiła, co trzeba zmienić. Kiedy ona mówiła, co trzeba zrobić. I nie kto inny jak ona była tym naczyniem do celów zaszczytnych, bez dwóch zdań, ale była niesamowicie kruchym i małym naczyniem. I przyniosła tak potężną zmianę. Dla tysięcy, tysięcy, tysięcy ludzi, którzy nie mieli żadnej nadziei. Kiedy popatrzyłeś na nią z zewnątrz, to nie jest ta osoba, którą wybiera świat, aby ona zmieniała świat. To nie jest ta osoba, która ma piękną aparycję, jest cudowna i fantastyczna. To było to kruche naczynie. To było to kruche naczynie, którym wie, że Bóg się posłużył, aby zmienić rzeczywistość. To nie ma znaczenia, kim Ty jesteś teraz. Znaczenie ma, kim Ty będziesz za rok, kim Ty będziesz za 2 lata, kim Ty będziesz za 3 lata. To ma znaczenie. Czy zmarnujesz czas, czy wykorzystasz czas? Ale Bożym pragnieniem względem Ciebie jest to, abyś był naczyniem do celów zaszczytnych. Aby Duch Święty mógł działać w wolności przez całe Twoje życie, aby Twój charakter bardziej tworzył drogę dla Niego niż tamę. Duch Święty czasami w naszym życiu nie potrafi się luźno poruszać, bo my bardzo często tworzymy przez nasz charakter, przez nasze postawy, tworzymy tamę i jesteśmy sfrustrowani, że Bóg nie działa przez nas tak, jak my tego pragniemy i mija już tak dużo czasu. Ja tak wiele lat chcę płynąć przez Ciebie, ale jest cena. Jeśli chcesz być naczyniem do celów zaszczytnych, jeśli to jest Twoje pragnienie, to chciałbym, abyś wstał, abym mógł się modlić o Ciebie, jeśli to jest Twoje pragnienie. Dziwnie jest nie wstać, bo wtedy komunikujesz inną rzecz. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Nie ma znaczenia. Ale pomódlmy się, aby podjąć taką decyzję w naszym życiu, aby ta decyzja była decyzją, której będziemy się trzymać. Bo wtedy i tylko wtedy nasze życie zaczyna nabierać znaczenia. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę, która zadeklarowała swoją gotowość, aby być naczyniem do celów zaszczytnych. Boże, ja dziękuję Ci, Duchu Święty, za każdą osobę, której serce Ty poruszasz właśnie teraz. Panie, ja modlę się, aby to nie było chwilowe uniesienie w naszym życiu, żeby to nie był tylko emocjonalny oddźwięk naszego serca, ale żebyś, Duchu Święty, żebyś ciągle i ciągle przypominał nam tą decyzję, którą podejmujemy dzisiaj, 27 września 2020 roku. Że to jest ten moment, kiedy my, Panie, wołamy do Ciebie i chcemy być naczyniami do celów zaszczytnych. Jeśli możesz się pomodlić ze mną teraz i powtórzyć za mną taką modlitwę, i możesz to zrobić na głos, to zachęcam Cię do tego, bo to będzie nasza deklaracja i decyzja, abyśmy byli ludźmi, których Bóg będzie używał do celów zaszczytnych. Duchu Święty, przychodzę do Ciebie i deklaruję przed Tobą, że chcę być Twoim naczyniem. Chcę być naczyniem do celów zaszczytnych. Panie, używaj mnie w potężny sposób i wypełnij całą Twoją wolę przez moje życie. Panie, ja jestem do Twojej dyspozycji. Zrób we mnie to, co musisz zrobić, aby moja skuteczność była o wiele większa. Duchu Święty, poddaję się w Twoje ręce. Przemieniaj mnie i zmieniaj. I przygotowuj mnie do tego, co masz dla mnie. Niech tak się stanie. Amen. Możemy zaklaskać dla Chrystusa. Jeszcze nie siadajmy. Powiem Ci, że ta decyzja nie ma sensu, jeśli Jezus Chrystus nie jest Panem Twojego życia. Jeśli ciągle i ciągle żyjesz tak, jak Ty chcesz, Ty jesteś Panem dla samego siebie, Ty jesteś kierowcą w samochodzie swojego życia, to uwierz mi, nie możesz być naczyniem do celów zaszczytnych, bo Bóg nigdy nie funkcjonuje w taki sposób, że będzie wywyższał człowieka, a sam się schowa w cień. Jeśli Jezus Chrystus przez swego Ducha Świętego nie mieszka w Twoim wnętrzu, jeśli Ty nie jesteś zbawionym człowiekiem, jeśli jeszcze nigdy nie podjąłeś tej o wiele ważniejszej decyzji, aby Jezus był Panem Twojego życia, to Twoje przeznaczenie umrze wraz z Tobą. To przeznaczenie jest w Tobie, ale dopóki Duch Święty nie zamieszka w Twoim sercu, dopóki nie poddasz swojego życia Jemu, to ono umrze wraz z Tobą. Duch Święty aktywuje przeznaczenie. Duch Święty aktywuje powołanie. Jeśli chcesz dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi, to proszę, abyś pomodlił się ze mną. Pomódl się ze mną w taki prosty, zwyczajny sposób. I powtórz za mną taką modlitwę, jeśli Bóg porusza Twoje serce. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę przeprosić Cię za każdy mój grzech. Boże, ja wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że popełniłem wiele błędów. Ale oczyszczaj moje serce. Oczyszczaj moje życie. Niech przyjdzie Twoja łaska do mojego życia. Panie Jezu, ja wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Przyjdź, Panie Jezu, i zamieszkaj w moim sercu. Przyjdź i przejmij moje życie. Ja chcę naśladować Ciebie, bo Ty jesteś moim Bogiem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.